Godzina rektorska. W piątek troszeczkę odejdziemy od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będziemy rozmawiać o żużlu. Sezon żużlowy tuż, albo już się zaczął. Zaraz ten problem, czy trwa ten sezon, czy jeszcze nie trwa, to będziemy rozstrzygać wspólnie z Jackiem Frontczakiem, byłym menadżerem Falubazu, obecnie ekspertem żużlowym stacji NC+. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, kibiców.
Zaczął się ten sezon czy nie? Bo kiedyś kryterium asów wyznaczało. Teraz nie wiem, czy Speedway bez pers, czy dopiero pierwsza kolejka najwyższej i najlepszej ligi świata to wyznacza.
Nie, sezon się zaczął. Bez dwóch zdań. Sezon się zaczął z mocnym przytupem. Aczkolwiek osobiście muszę przyznać, że zawody par w Toruniu, które obserwowałem w tym roku, troszkę, może za duże słowo, rozczarowały, ale troszkę czułem pewien niedosyt, ale faktem jest, że biorąc pod uwagę stawkę zawodników, ich poziom sportowy, tak, możemy mówić zdecydowanie o tym, że sezon żużlowy został zainaugurowany.
Ale to jest jeszcze taki przedsmak, taka przystawka, gdzie te motory się jeszcze testuje. Były jakieś zawody, w których jechano już tak full na poważnie?
Tak, były takie zawody. Oczywiście nawet zawody Speedway bez pers i tym bardziej różnego rodzaju treningi punktowane, to zdecydowanie rozgrzewka. Tutaj co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast poważne ściganie miało miejsce przede wszystkim w trakcie eliminacji do Złotego Kasku, które jednocześnie są eliminacją do Grand Prix i do SEC-u i tam mieliśmy na pewno poważne ściganie.
Ja do tego tematu jeszcze wrócę, ale tak będę starał się gdzieś tam po kolei iść. Zaczepnie też jeszcze tak, będąc w tym przedsionku naszej rozmowy, zapytam pana, kto na mistrza w tym roku?
W lidze czy
normalnie? Tak, no w lidze.
No mówiąc uczciwie, tak zupełnie szczerze i zupełnie obiektywnie, no nie chciałbym rzucać tutaj frazesami, że oczywiście to jest sport, że jest 8 drużyn i tak dalej, ale oczywiście potencjał drużyn jest powszechnie znany i w dużym stopniu w oparciu o ten potencjał będą te wyniki się rozkładać. Ja myślę, że generalnie dzisiaj mamy sytuację taką, że mniej więcej 4 drużyny są w tej grupie, która ma szansę realnie powalczyć o tytuł mistrza Polski i być może 5.
Jedna?
Pierwsza z czterech, albo z pięciu. Ja nie podaję kolejności, dlatego że...
To wrzucimy do jednego worka.
Do jednego worka jako faworytów jakby ligi, tak?
To kto?
No na pewno tutaj po Zielonogórsku. Ja myślę, że tutaj nie ma co się czarować, nie ma co się krępować, nie ma co się zasłaniać jakby sportem i tak dalej. Tutaj definicja jest jednoznaczna. Oczywiście Falubaz Zielonogóra będzie walczyło o tytuł mistrza Polski, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. I tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo fajnie, bo klub w końcu też w grudniu jakby definitywnie, teraz to jest cytat z takiej popularnego programu telewizyjnego, definitywnie powiedział, że będzie walczył o
mistrza
Polski. Zaznaczył tą odpowiedź. A na pewno Unia Leszno, co do tego też nie mam wątpliwości. Aczkolwiek myślę, że troszeczkę przeceniamy wartość leszczyńskiej Unii. Zresztą ja w jednym z notowań...
A w którą stronę?
Myślę, że przeceniamy w zakresie mocy. Myślę, że oni są w tej chwili nieco słabsi, aniżeli opinia, która panuje na ich temat. Dlatego, że mimo wszystko tam nie wszyscy zawodnicy będą, myślę, realizować w 100% ten założony ich potencjał. Co do tego, że Stal Gorzów będzie też walczyć o obronę tego tytułu, też nie mam wątpliwości. Mimo tego, że proporcje w tym zespole się radykalnie zmieniły. No i czy jako czwarty zespół, myślę, że spokojnie możemy wymienić drużynę wrocławską, którą jak większość obserwatorów, fachowców oceniam, mówiąc wprost, no stać tą drużynę na wszystko.
A to jest zespół, ten ostatni, wrocławski, to jest zespół, który z tej czwórki jest najbardziej nieobliczalny? Albo
tak,
może
tak,
być?
Tak, tak. Zdecydowanie, jeżeli mówimy o tym, że jakby jego zakres, w którym może się poruszać wynikowy, jest największy, tak, to jest zespół najbardziej nieobliczalny, dlatego, że to jest taki konglomerat, w którym wymieszane są wielkie nazwiska na czele z Tajem Uffindenem, który, jak obserwuję go w tej chwili po różnych testach, on w zasadzie punktów nie oddaje. Być może z 2 albo 3 biegi oddał w ogóle od początku sezonu. Z wielką robotą odrobioną zimą, zrealizowaną zimą, wraca do ścigania Maciek Janowski, mimo kontuzji, ale jestem też w kontakcie takim przyjacielskim z Rafałem Dobruckim, rozmawiamy dosyć często. Miałem też okazję na jego zaproszenie gościć na Stadionie Olimpijskim kilka tygodni temu.
Jak wrażenie?
Znakomite.
Tak?
Powiem szczerze, jestem...
Petarda.
Jest petarda, powiem tak... Ja jestem z branży budowlanej, kubaturowej też i nie ukrywam, że jakby sprawia mi satysfakcję też zwiedzanie tego typu inwestycji i postrzegam ją niezwykle pozytywnie. Oczywiście połowa, czy tam dwie trzecie stadionu jest zrewitalizowane, reszta jest tylko gdzieś tam delikatnie odświeżona, mówię o prostej przeciwległej, ale pozostała część infrastruktury z parkiem maszyn, z siedzibą klubu, z tą całą prostą startową, z tym zadaszeniem murawą, no, robi fantastyczne wrażenie.
Mi pan narobił smaku, myślę, że wielu kibiców się
zapraszam serdecznie, bo jedźcie za Falubazem, kwitnie. Drodzy państwo, ale tak, jedźcie za Falubazem, szczególnie do Wrocławia, bo myślę, że te wrażenia estetyczne będziecie mieć bardzo pozytywne.
Wspomniał pan o Złotym Kasku, o eliminacjach, przez które przebrnął, przeleciał jak burza, jak ekspres Piotr Protasiewicz latający w Gnieźnie. No a nie latał Jarosław Hampel, 7 punktów, 10 miejsce, brak awansu i teraz taka dyskusja w mediach. Z jednej strony Marek Cieśla, który mówi, zostawcie Jarka w spokoju. Z drugiej nazwisko jego to jest waga ciężka żużlowa i ludzie chyba po prostu, jeżeli ktoś wraca do sportu, to oczekują, tak? Albo się zastanawiają, co się dzieje. Jak pan na to patrzy?
Trzeba rozdzielić dwie kwestie. Przede wszystkim oczywiście kibice, dziennikarze z natury rzeczy mają prawo dyskutować. W związku z tym nie można obierać prawa do tego, że rozmawiają na konkretne tematy. Jak pan sam powiedział, to nie jest zawodnik, który stroce spod ogona wypadł, tylko jest to waga ciężka. No co tu dużo mówić. Zawodnik absolutnie, który przez ostatnie 10 lat, znaczy przed tą ciężką kontuzją, był absolutnym top, jeżeli chodzi, był w topie, jeżeli chodzi o żużel krajowy, ale również i międzynarodowy. Więc trudno się dziwić, że zainteresowanie jego osobą jest. Ale też prawdą jest to, że ta jego kariera stanęła na skutek tego wypadku pod wielkim znakiem zapytania i zgadzam się też z takimi teoriami, które mówią o tym, że wielkim sukcesem jest w ogóle to, że on jeszcze w tej chwili tą karierę swoją kontynuuje. I tak naprawdę w mojej ocenie Jarek w dalszym ciągu wchodzi, powraca do ścigania, niezależnie od tego, czy zaczął ten powrót swój realizować na jesień ubiegłego roku, czy końcówce ubiegłego sezonu, zimą i teraz na wiosnę. W związku z tym to jest zupełnie naturalne, że takie cykle up and down będą się odbywały. Tym bardziej, że tor w Gnieźnie bywa wredny. To jest taki tor, na którym zresztą dosypano też nowej nawierzchni. Troszeczkę tam te warunki się zmieniły i zawodnik, który, no co tu dużo mówić, wraca do ścigania. Nie zawsze taki w odróżnieniu od Piotra Protasiewicza, który jest w wielkiej formie, ale umówmy się, oprócz złamanego bojczyka, no z całą jakby szacunkiem, z całym szacunkiem dla tej kontuzji, dla jego cierpienia w ubiegłym roku, a to jest zupełnie nieporównywalna historia, pozbierał się Piotr bardzo szybko, ale cała zima już normalnie, w dobrej dyspozycji Piotr zakończył ubiegły sezon i dzisiaj fruwa. Tutaj jest to poza dyskusją, mu wszystko pasuje dzisiaj, tak? Natomiast Jarek jest cały czas, mimo wszystko, w tym miejscu, w którym można to określić jako powrót do ścigania, powrót do Speedwaya, niezależnie od tego, ile ten powrót trwa, on w dalszym ciągu tam jeszcze jest.
Żeby też unaocznić, ile to czasu było, no to właściwie trzeba było się przenieść do czasów, kiedy pan był jeszcze menadżerem, a już trochę to tak minęło, prawda? Więc
kalendarzowo to jest półtorej roku.
A żużel nie stoi w miejscu, nic tak. Nie stoi w miejscu. I stąd właśnie takie moje pytanie, zastanawianie się, czy mamy prawo jako kibice, dziennikarze dywagować? Pewnie tak. Jarosław Hampel, waga ciężka, nazwisko absolutne. I teraz takie pana myślenie na temat tego zawodnika zero-jedynkowe, to będzie powrót na top, czy nie?
Życzę mu tego z całego serca, to po pierwsze. Natomiast oczywiście też chciałbym jedną rzecz dodać, że niezależnie od tego, jak to oceniamy i że o tym w ogóle dyskutujemy, jest elementem jakby całej natury jakby tego sportu, czyli jest tą sferą medialną. Natomiast w interesie zawodnika, naprawdę z punktu widzenia jego komfortu psychicznego, byłoby to, aby o tym się w ogóle nie mówiło, nie mówić o nim w jakimkolwiek kontekście. Akurat w tym przypadku, tak jak dobre biznesy i pieniądze lubią spokój i ciszę. I w tej sytuacji tego typu powrót i mniej powielającego się nazwiska Hampel w mediach, tym dla Jarka po prostu lepiej. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ten powrót to jest nie tylko kwestia fizyczna, sprzętowa, ale też mentalna. I każdy z mojego doświadczenia, który wraca i przede wszystkim musi odbudować ten swój warsztat szeroko rozumiany, wolałby to robić w ciszy, aniżeli poprzez generowanie tego typu presji, ocen. On jest tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, poddawany ocenom praktycznie przy każdej okazji, czy to treningu punktowanego i to w jedną i w drugą stronę. Ja myślę, że w jego interesie byłoby to, ażeby nie mówić o nim w tym momencie ani przy tych startach dobrych, fajnych, tak, tych skutecznych, a tym bardziej przy tych nieudanych. Po prostu najlepiej by było, gdy gdyby traktować go zupełnie normalnie. Nie mówię ignorować, tak, ale z punktu widzenia jego psychiki i tak dalej, im mniej się o nim mówi, tym lepiej.
Ale w sporcie zawodowym jest to
niemożliwe. No właśnie o tym mówię, dokładnie o tym mówię, taka specyfika.
Tak skojarzyła mi się teraz taka kwestia, że w momencie, kiedy Tomasz Golob nie był pewny swojej dyspozycji, wracał po jakichś ciężkich kontuzjach, czy nadal wraca, mam wrażenie, że on skutecznie był w stanie wyciszać wokół siebie te dywagacje na temat jego stanu zdrowia, ewentualnej rekonwalescencji, ewentualne rzeczy, które gdzieś tam się działy, były już za nim, on dopiero post factum informował, co było, jak było źle.
No tak, ale to wynika też troszeczkę z tego, że mimo wszystko Tomasz ma zdecydowanie większe doświadczenie w tej materii, dużo więcej przeżył, różnych wzlotów i upadków i myślę, że życie go w wielu sprawach, w wielu kwestii nauczyło i fakt jest taki, że od kiedy mam okazję spotykać Tomasza już poza jakby torem, w takich półprywatnych też rozmowach, to muszę przyznać, że tam jest bardzo duża ewolucja. Nie powiem, że intelektualna oczywiście, natomiast myślę, że związana z postrzeganiem rzeczywistości i powiem tak, szkoda tylko, że Tomek jest już w tym wieku, jakim jest i jest po tylu ciężkich kontuzjach, bo mam wrażenie, że gdyby miał kilka lat mniej na karku, to biorąc pod uwagę tą mądrość, którą dzisiaj reprezentuje, no byłby w stanie, myślę, że z 1-2 tytuły wziąć więcej, tylko właśnie ze względu na to, że zmienił jakby też podejście do otoczenia, zmienił, to jest zupełnie inny człowiek niż pamiętam go sprzed 10-12 lat, zdecydowanie.
I też każę o tym jakby przypuszczać filmiki, które można znaleźć gdzieś tam na YouTubie, ale odwrócę trochę tezę, gdyby on nie był takim bad boyem, tak, to czy by dopchał się do tej czołówki?
W żużlu sukces odnoszą zawodnicy, osoby nietuzinkowe. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, nie można być grzecznym chłopcem. Nawet ja w swojej roli nigdy nie byłem grzecznym chłopcem i to są fakty. Dzisiaj trochę się tego wstydzę być może, ale fakty są takie, że no nie można być szarym. Tak?
No jest to też pewnego rodzaju przedstawienie, tak? Wchodzimy w pewien świat, kreacja,
oczywiście.
I jedziemy.
A zawodnicy, proszę pamiętać, też są poddawani w dużym stopniu też i presji związanej chociażby z ryzykiem tego sportu, z presją wyniku. I ta presja oddziałuje na psychikę w taki sposób, że czasami zachowujemy się nie do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, i tracimy kontrolę, ale to trzeba pamiętać, że tak jak pan to słusznie zauważył, to jest show, to jest przedstawienie, które składa się z wielu wątków, w dużej mierze wątku psychicznego czy psychologicznego, w związku z tym wszyscy, którzy bawią się w to przedstawienie, są poddawani bardzo dużej presji, a zawodnicy jeszcze dodatkowo presji związane jest z tym, że tak jak powiedziałem, jest tutaj duże ryzyko, więc ciężko przewidzieć swoje wszystkie reakcje w różnych sytuacjach i dlatego trzeba oddzielić zawodnika, którego widzimy w czasie zawodów, od tego, jakim jest na co dzień. A najlepszym tego przykładem jest osoba Niki Petersena, o której powszechnie się mówi. Ja miałem okazję i mam okazję, też miałem okazję go spotkać kilka dni temu w Zielonej Górze, porozmawiać chwilkę. No, znamy się co najmniej kilkanaście lat i muszę powiedzieć, że on jest najlepszym przykładem tego, w jaki sposób dochodzi. To jest trochę jak Mr. Jekyll
i
Dr. Jekyll, Mr. Hyde. On jest wypisz, wymaluj, jak ta formuła. Do momentu, kiedy nie zakłada kasku, do momentu, kiedy nie wchodzi w ten układ wyścigowy, w tą sferę wyścigową, to jest facet do rany przyłóż. Także i w sensie artykułowania swoich myśli, podejścia do ludzi, uśmiechu na twarzy i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w jego rzeczywistości wyścigowej, mamy do czynienia z zupełnie innym człowiekiem.
Piotr Pratasiewicz, wywołany już temat przez pana w kontekście złotego kasku, latający Pepe, jak niektórzy mówią, orbitujący. Ostatnio gdzieś widziałem czy słyszałem taką myśl, że ktoś napisał chyba na Twitterze, ja nie chciałbym być rodziną Piotra Pratasiewicza, patrząc na jego poczynania, bo to jest taka jazda na krawędzi.
Ja powiem tak, no, znam Piotra bardzo dobrze od wielu, wielu lat. Jesteśmy w bliskich relacjach, też takich prywatnych. No i co dużo mówić, ja też mam czasami palpitacje serca w momencie, kiedy widzę, co Piotr wyprawia na torze. Natomiast wiem jedno, on to kontroluje po prostu, także...
On to umie.
On to umie, robi to najlepiej ze wszystkich zawodników, których znam. I patrząc na to przez pryzmat tych, mówię, moich relacji z nim, takich osobistych, no to ja mu ufam, tak? Ja mu ufam i proponuję podobne nastawienie w stosunku do Piotra, bo tak jak powiedziałem, on to kontroluje, on to umie, on to wyćwiczył, jest w wielkiej formie i co najważniejsze też ma zaufanie do swojego sprzętu, bo nigdy zawodnik, który nie czuje tej szybkości, nie jest w stanie wykonać pewnych akcji na torze, szczególnie pójść za zawodnika tak bardzo szeroko, bez takiej świadomości, że motocykl nie jest z tego miejsca w stanie wyciągnąć, tak? W związku z tym tutaj musi być jakby element takiej synergii tych wszystkich części. Czuje się świetnie motorycznie, fizycznie, psychicznie bardzo dobrze i sprzętowo super, więc jeżeli zbierzemy to wszystko razem do kupy, to mamy efekt, jaki mamy. Piotr po prostu lata, bo jest kompleksowo przygotowany znakomicie do sezonu.
A można zaryzykować taką tezę, że zmiany, które przez dekadę zaszły w żużlu, służą Piotrowi Protasiewiczowi, bo 10 lat temu jeździł dobrze, ale teraz mam wrażenie, że jeździ genialnie.
Tak, jeździ genialnie, dlatego że sam o tym mówi, że on cały czas poznaje żużel, tak? Jest też jakby w tym rozumieniu żużlowym, w tej definicji żużlowej, mądrzejszy po prostu, ale przede wszystkim mądrzejszy o podejście do sportu, o tą umiejętność mentalnego przygotowania do zawodów. On o tym też wielokrotnie mówi, wielokrotnie podkreśla, że psycholog i sprawa, powiem sobie szczerze, no, umiejętności już się w tym wieku jakiś nie nabywa, tak? On jakby nie idzie lepiej jeździecko, aczkolwiek być może w niektórych obszarach tak, ale nie dlatego, że się czegoś więcej nauczył, tylko dlatego, że się pewnie odblokował. Ma chłodne podejście do tematu, ma czystą głowę i też żałuje, i myślę, że on przede wszystkim, ale myślę, że my wszyscy powinniśmy żałować tego, że Piotr, że pojawił się taki przepis kilka lat temu, związany z tym startem, ograniczeniem startów zawodników z Grand Prix w drużynach ligowych. Proszę zwrócić uwagę, Piotr kilka lat temu osiągnął pułap, do którego dążył, czyli awansował do cyklu Grand Prix, natomiast zrezygnował z tego cyklu tylko dlatego, żeby móc startować w Zielonej Górze w barwach klubu z Zielonej Góry. I można tylko żałować, że on w tej stawce się tam wtedy nie znalazł, bo mam wrażenie, że tutaj dzisiaj byśmy rozmawiali już z zawodnikiem, który być może zanotowałby już indywidualne sukcesy w stawce Grand Prix.
Ale Grand Prix, jak sam Piotr mówi, nie jest sprawą zamkniętą, cały czas do tego dąży i w tym towarzystwie widzi go pan... rozdającego karty?
Stawka Grand Prix jest niezwykle wyrównana. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że praktycznie 15 zawodników pod dzika karta to są zawodnicy, z których każdy tak naprawdę potencjalnie może wygrać turniej. Ja myślę, że przede wszystkim Piotr na pewno, to nie ulega żadnej wątpliwości, byłby zawodnikiem wyróżniającym się w tej stawce. Żeby osiągać sukcesy w Grand Prix, to definiuję to też troszeczkę w taki sposób, że tamten odsetek szczęścia jest stosunkowo duży. I jeżeli to szczęście by mu sprzyjało, to śmiem twierdzić, że byłby dzisiaj medalistą Mistrzostw Świata. I myślę, że w tej formie, w której jest w tej chwili, gdyby udało mu się dostać do cyklu Grand Prix, temat wieku całkowicie odrzucam, bo w tym przypadku przy dobrze postrzeganej i realizowanej kulturze fizycznej Piotra, higienie takiego życia dnia codziennego, a w zakresie tego, w jaki sposób się odżywiam, jak dbam o swoje ciało, które młodsze tak naprawdę nie jest, ale jeżeli dbam o te wszystkie elementy, dbam o sprzęt, jestem profesjonalistą i dbam przede wszystkim o sferę mentalną, to niezależnie od wieku jestem w stanie osiągać naprawdę spektakularne sukcesy i Piotr wydaje mi się, że dzisiaj jest apogeum swojej formy i myślę, że on naprawdę dzisiaj jest najlepszym jeździecko-zawodnikiem Piotr Protasiewicz z przeciągu swojej całej kariery, niezależnie od tego, że tam gdzieś po drodze było całe mnóstwo sukcesów, ale dzisiaj jak dla mnie, jako zawodnik, jest na szczycie, w szczycie swojej formy.
A w jakiej formie jest Patryk Dudek w przededniu jazdy w Grand Prix jako stały uczestnik?
Myślę, że co najmniej dobrej, ale tutaj są jeszcze deficyty. Ja myślę, że przede wszystkim...
Sprzętowe?
Tak. Ja myślę, że tutaj jeszcze odrobinę pracy przy sprzęcie Patryka czeka, bo zauważyłem, że... Sam zresztą o tym mówię, ale to widać. O ile w sparingach, w treningach punktowanych można jeszcze spokojnie po trasie, przy przegranym starcie gdzieś tam atakować, zresztą Patryk ten wachlarz ataków mam bardzo mocno rozwinięty. Zresztą jest zawodnikiem, który generalnie biorąc pod uwagę swoją posturę, jeżeli ma dobrze dopasowany motocykl, to w zasadzie on może zaatakować w każdym miejscu toru. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o stawkę Grand Prix, to tutaj zdecydowanie trzeba popracować nad startami, bo tam parasoli, mówiąc, czy kelnerów kolokwialnie mówiąc, już nie ma. I to tak łatwo się już wyprzedzać Tyau Findena, czy Grega Hancocka, czy choćby Freddie Ingrena, Siniera, który jedzie ostatnio bardzo, bardzo twardo i zresztą w ogóle jazda w cyklu Grand Prix, jak obserwuję to ostatnich 2 lat.
Tam się nie bierze jeńców w ogóle.
Tak, tam się jeńców nie bierze absolutnie. Do końca jestem troszeczkę zaskoczony, ponieważ nie jest to cykl, który daje jakieś wielkie profity finansowe zawodnikom, ale proszę zwrócić uwagę, no tam jest sport w czystej postaci, czyli nie idziemy o pieniądze, tylko idziemy o tytuł. Idziemy o mistrza świata. I to pokazuje, jak zawodnicy potrafią się uwolnić, jeżeli chodzi o sposób jazdy, o determinację. Także tutaj jestem tym mocno zaskoczony, mimo tego, że tak naprawdę pieniądze leżą na torach Ekstraligi Żużlowej, a mimo to tam się idzie do końca.
A mając w pamięci czy w głowie skład, stawkę Grand Prix, to na teraz, oczywiście to wróżenie z fusów, ale fusy mamy rozsypane, możemy wróżyć, bo teraz tak naprawdę tylko to nam pozostaje. Patryka, gdzie pan pozycjonuje? Jako walczącego o medale, o 1. 8?
Przede wszystkim tak. Trzeba sobie zadać pytanie, jakie są cele minimum, tak? No bo jazda bez celu nie ma też celu, tak? Nie ma sensu. Cele sportowe i zresztą w każdej dziedzinie życia mi trzeba. Ja myślę, że przede wszystkim takim celem minimum dla Patryka, po pierwsze to jest jazda bez presji, tak? Żeby bawić się żużlem, on jest jeszcze w tak młodym wieku, a nasz wspólny psycholog, co to dużo mówić, zawsze powtarzał i też mi wielokrotnie przez lata mówił, bądź cierpliwy. I to hasło jakby cały czas gdzieś tam od 2-3 lat chodzi mi po głowie i Patrykowi też. Tu nie ma presji. No dzisiaj mam 24-25 lat, planuję jeździć do 40. Jak nie w tym roku, to w następnym, tak? I to jest niezwykle cenne podejście, tak? Żeby się na siłę nie spinać, żeby nie traktować tego w kategoriach być albo nie być. Ale cele trzeba mieć. I takim celem, jak dla mnie, teamu Patryka Dudka, powinno być utrzymanie w cyklu. O, to daje komfort budowania i budżetów, i planowania, rozwoju takiego zrównoważonego, ale takiej krzywej, w oparciu o taką krzywą wznoszącą. I to jest niezwykle, niezwykle cenne. Natomiast ja myślę, że jeżeli założy się tego typu cel minimum, z drugiej strony hasło będę cierpliwy, zawsze może spowodować to, że pojawiają się niespodzianki. Jak chociażby medal Bartka Zmarzika w ubiegłym roku, czy świetna pozycja Piotrka Pawlickiego. Ja myślę, że Patryka stać na to, żeby powalczyć o 1. 5 Grand Prix na dzisiaj, natomiast nie powinniśmy czuć się rozczarowani, jeżeli na koniec sezonu na przykład będzie 8 w stawce Grand Prix na koniec sezonu i z rękami, nogami podpisze się pod kasłem sukces Grand Prix Patryka Dudka Anno Domini 2017 i tak jak powiedziałem, nie zakładajmy mu w tej chwili korony, nie mówmy, że musi zdobywać medale, stawać na podium, życzmy mu tego z całego serca, bo to nasz chłopak tutaj z Zielonej Góry, ale z drugiej strony też nie ma sensu robić niepotrzebnej presji, bo on ma jeszcze czas.
No tak, bo w ubiegłym roku świetne wejście do Grand Prix zanotowali Bartosz Zmarzlik z czasem Piotr Pawlicki, ale każdy przykład, każdy człowiek jest inny i tutaj różnie to może wyglądać, prawda?
Troszeczkę też jakby mimo wszystko, ale musimy, ja zresztą miałem okazję swego czasu popisać taki artykuł dla Sportowych Faktów, w którym mówiłem o tym, że porównywałem jakby, tak, czy co będzie największą presją dla Patryka, czy przypadkiem to nie będzie ten wynik właśnie Bartka Zmarzlika. I właśnie jeżeli chodzi o Bartka Zmarzlika, czy największym przeciwnikiem w jego sferze mentalnej, osiąganiu sukcesu nie będzie Bartosz Zmarzlik. Dlatego, że on sobie bardzo wysoko podniósł poprzeczkę, ale z drugiej strony no nie wyobrażam sobie, żeby w sytuacji, kiedy pojawiła się szansa, miałby hamować tylko dlatego, że
za młody na mistrza.
Jestem jeszcze za młody, nie za mocno, idźmy do przodu, bo będzie problem. Tak nie jest. No jeżeli coś się dzieje, jest taka sytuacja, jest taka okazja, a zwróćmy uwagę, że w gruncie rzeczy, nic nie mówiąc, Bartkowi wyjechał znakomity sezon ubiegły. Był najlepszym zawodnikiem Speedway Ekstraligi. Miał świetny sezon w Grand Prix, ale mimo wszystko, gdyby nie kontuzja Jasona Doyle'a, kto wie, czy ten medal w ubiegłym roku by zdobył. Pytanie tylko takie. Oczywiście zakończył akcentem spektakularnym, ale ocena sezonu musi być dokładnie taka sama. Ale Patryk Dudek musi robić swoje. On musi pisać swoją historię, a nie kopiować wydarzenia i historię Bartka Zmarzlika czy Piotrka Pawlickiego, dlatego że każdy z nich jest inny, ale śmiem twierdzić, że oni, każdy z nich dojdzie do tego samego celu, być może różnymi drogami. Ale prędzej czy później każdego z tej trójki zawodników będziemy widzieć na podium Mistrzostw Świata i mam co do tego absolutnie pewność, ale tak jak powiedziałem, cierpliwości, jak nie w tym sezonie, to w następnym, a jak nie w następnym, to za dwa lata. Ale my się doczekamy. Patryka Dudka, medalista Mistrza Świata, co do tego nie mam wątpliwości, a być może Mistrza Świata.
Powiedzmy jeszcze o obcokrajowce w Kantor PLV Lubazu, Jasonie Doyle'u i Andrzeju Karpowie. Obu widzieliśmy na meczu Polska, reszta świata. Jakie pan ma wnioski, patrząc na to, jak oni się zaprezentowali, bo... No tak, Andrzej Karpow zaczyna z gościa będącego w drugiej linii przebijać się już do pierwszej linii.
No tak, jestem zaskoczony, nie da się ukryć, jego szybkością na początku tego sezonu, to oczywiście in plus, bo jedzie bardzo szybko, jest znakomicie i jest zdeterminowany, ale tutaj też zwracam uwagę na jedną rzecz. On też jakby w ubiegłym roku też nas pozytywnie zaskakiwał. Co prawda nie aż tak spektakularnie jak na początku tego sezonu, ale jaka jest różnica w mojej ocenie? Różnica polega na tym, że o ile w ubiegłym roku mógł mieć pewnego rodzaju komfort, w cudzysłowie oczywiście, taki, że jakby po wyeliminowaniu jakby w wyniku wypadku Kenny Larsena, że jakby w zasadzie nie miał konkurencji, tak? Później kontuzję, miał ten komfort, to jest niezwykle ważne w przypadku żużlowca. Czyli komfort tego, że jestem w składzie. Mogę się spokojnie szykować, to jest to, co mówiłem o tym takim wyciszeniu, o cierpliwości, że nie mam presji i tak jadę w meczu, więc się skupiam na tych swoich mankamentach jeździeckich, sprzętowych, a nie stresuję się tym, czy akurat w danym momencie za chwilkę nie wylecę ze składu. Natomiast pojawiła się osoba Jakoba Torsella, który, co prawda, ja od początku uważam, że jest krok za Andrzejem Karpowym, ale mimo wszystko... Zresztą Marek Cieślak powiedział taką formułę, że no Andrzej się wziął się do roboty, tak? I to widać. Jest zdeterminowany, walczy o swoje. Z drugiej strony też pamiętajmy o jednej rzeczy, być może o tym się wprost nie mówi, ale ja mam takie wrażenie. Też pamiętajmy, jeżeli chodzi o jego sytuację jakby geopolityczną, jaka jest alternatywa w przypadku dzisiaj Ukraińca, tak? To też w jakiś sposób buduje jego determinację. On będzie na pewno pracował przy porównywalnym poziomie sportowym dużo ciężej, aniżeli chociażby Polak, tak? Nic nie mówiąc oczywiście tutaj jakiemukolwiek zawodnikowi, ale on ma jeszcze dodatkową motywację, dlatego że on ma tą szansę się wyrwać, co to dużo mówić, z kraju, w którym jest mimo wszystko w stosunku do Polski w totalnym marazmie, tak? On ma tutaj niezwykłą szansę na to, żeby funkcjonować i zbudować sobie przyszłość w normalnym, fajnym, zachodnioeuropejskim kraju, więc o tym też pamiętajmy i u niego będzie zawsze ta determinacja. Zupełnie inne podejście mają Szwedzi i być może zawodnicy z zachodu. Natomiast on będzie naprawdę gryzł tor, no bo też oprócz tego, tak jak powiedziałem, tutaj się buduje też jego przyszłość i jego rodziny. I on przy wsparty świetnym sprzętem, zresztą o tym mówię otwarcie, on od wielu lat korzysta z usług Jana Andersona, no trafił po prostu silnikami w sposób nieprawdopodobny. Ja mniej więcej też mam kontakt z zapleczem takim menadżerskim też troszeczkę Andrzeja Karpowa, bo od wielu lat, kilkunastu lat mam relacje dosyć bliskie z chociażby z Rafałem Trojanowskim w ramach teamu Kim Speedway Racing i tam wiem, że po prostu no, tam też jest praca wykonywana w tym kierunku i bardzo zależy na tym, ażeby temu Andrzejowi maksymalnie tutaj pomóc mentalnie, sprzętowo, logistycznie. Zobaczmy chociażby przykład Edwarda Mazura, zawodnika Orła Łódź, który jest bardzo mocno wspierany przez tą grupę. Rafał Trojanowski jest na zawodach z tym zawodnikiem i powiedzmy sobie szczerze, no, facet też na poziomie pierwszoligowym punktów nie oddaje. Więc widać, że tutaj ta praca jest wykonywana, ma bardzo fajne wsparcie merytoryczne, podobnie jak Andrzej. Także u niego widzę dużą determinację i jest ta motywacja ze względu na tego rezerwowego, który może mi w jakiś sposób ze składu wygryźć, bo taki sygnał przynajmniej w sparingu, w treningu punktowanym u nas z Tarnowską Unią, co prawda w kadłubowym składzie, ale mimo wszystko gdzieś tam Jakob Torsell delikatnie wysłał. Co do Jasona Doyle'a, tutaj nihil novi, dlatego że ja uważam, że on złapał, to jest też tak w sporcie szczególnie żużlowym, że jeżeli złapie się takiego poziomu tego mistrzowskiego, tej klasy mistrzowskiej, to w gruncie rzeczy, aczkolwiek był ten moment, czyli związany z ciężką kontuzją, ale on się pozbiera motorycznie bardzo szybko, także jest to niezwykle silny zawodnik, w sensie motorycznym, fizycznym, w związku z tym bardzo szybko się pozbierał i u niego jest taka determinacja, żeby mimo wszystko to, co zostało utracone w wyniku tej kontuzji, nieszczęśliwego wypadku, w tym roku odrobić. Sprzętowo Ja miałem takie wrażenie, że on zawsze był troszeczkę pół koła przed innymi. Zresztą moda na Fleminga Graversena tak naprawdę wróciła w sporcie żużlowym głównie przez pryzmat szybkości motocykli właśnie Jasona Doyle'a. Ale to akurat i tego się obawiałem, że ilość sprzętu, którą dzisiaj firmuje się trzema literami FGM na przykrywce od zaworów, może spowodować spadek jakby jakości sprzętu. Dzisiaj też jesteśmy jakby na takim przednówku, więc trudno to w jakby perspektywie ocenić, sezon jest długi, ale mimo wszystko szybkość sprzętu Jasona Doyle'a, którą widziałem chociażby w Toruniu, czy tutaj u nas na jednym z sparingów, no robi wrażenie, także widać, że tutaj się nic nie skończyło, a jeżeli tam się nic nie skończyło, to jego formę psychiczno-fizyczną, jestem całkowicie spokojny, będzie bardzo silnym ogniwem, jednym z najlepszych zawodników w lidze i na świecie, co do tego też nie mam wątpliwości.
To jeszcze dwa tematy tak szybko. Chciałem tor, do którego w Zielonej Górze trochę dosypano nawierzchni, jak on wygląda, jak może, czy może nastręczać jakieś problemy zielonogórzanom? To jest jedna kwestia?
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tym bardziej pamiętajmy, że tu nie doszło też do gruntownej wymiany, tylko serwisowej. To jest pierwsza jakby kwestia. Kąty się nie zmieniły, długość toru też, kąt nachylenia łuków też się nie zmienił, więc tutaj trudno mówić o tym, że tutaj dokonało się coś radykalnego. Nawierzchnia się troszeczkę inaczej zachowuje, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast nie będzie żadnych problemów i nie będzie do problemu z dopasowaniem i ta nawierzchnia się sprawuje zdecydowanie lepiej w momencie, zresztą każda nawierzchnia żużlowa się sprawuje lepiej, kiedy nie mamy już słońca, kiedy mamy późniejszą porę rozgrywania zawodów, czyli troszeczkę więcej wilgoci w torze pozostaje, a ona nie odparowuje. Memoriał Rycerzy Speedwaya, który też miałem okazję oglądać i komentować dla telewizji internetowej, pokazał, że ten tor daje naprawdę duże możliwości do ścigania. Piotrek fruwał jak chociażby w Gnieźnie, a tutaj być może nawet jeszcze szerzej. Także jeżeli te warunki zostaną spełnione, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że tutaj będzie fajne ściganie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry nawierzchnia, jest fajna, zresztą ona też w miarę upływu czasu będzie jeszcze lepsza, dlatego że tor się też układa, zresztą wielokrotnie o tym powtarzam, że wejście w sezon, treningi i tak dalej, to nie jest tylko kwestia sprawdzenia formy jeździeckiej i poszczególnych zawodników, ich sprzętu, ale również właśnie poprzez kosmetykę toru, jego przewracanie, modelowanie, on się w dalszym ciągu jeszcze układa i im dalej w las, tym ten tor będzie po prostu lepszy.
Ostatnia kwestia, trochę żużlowa, trochę marketingowa, bo jakby pana drugie imię to też kwestie marketingowe, jakby słynna sedes Piotrka Żyły jakby o tym świadczy, natomiast zastanawiam się nad tym, jak media społecznościowe zmieniają żużel i czy żużel może pójść taką drogą, jak trochę łączy nas piłka. Oczywiście to są dwa różne światy, dwa różne sporty, ale czy w żużlu można zrobić coś takiego na gruncie drużyn ligowych, czy może reprezentacji Polski, ażeby właśnie nawiązać taką więź jak u piłkarzy? Bo to są dwa różne sporty. Tutaj nieszczęście czai się za rogiem, tak? Czy wobec tego możemy oczekiwać podobnego produktu tutaj?
Przede wszystkim narzędzia, które powinny być stosowane, muszą być zupełnie inne, dlatego że piłka nożna jest elementem kultury fizycznej ogólnie rozumianej. Jest elementem też tej piramidy szkoleniowej, która realizowana jest, jest proste pytanie, ile osób uprawia piłkę nożną i w jaki sposób można to robić. Nie tylko w sposób formalny, ale też nieformalny. No, żużlem jest dużo gorzej. W związku z tym tutaj porównywanie tych dyscyplin sportu i środków, jakie powinny być użyte do tego, żeby je promować i przekaz, który powinien być zupełnie inny, bo powinien być adekwatny do dyscypliny sportu. Natomiast jedno jest pewne, że sukces w każdej dziedzinie można odnieść. Proszę zwrócić uwagę, ja bym nie porównywał piłki nożnej, ale porównałem właśnie te rzeczone skoki narciarskie, które odniosły spektakularny sukces nie tylko jeżeli chodzi o kwestie sportowe, ale są na dzisiaj, umówmy się, elementem polskiej popkultury. Dzisiaj czy Piotrek, czy Kamil Stoch, czy nawet Dawid Kubacki, czy Maciej Kot, który też bardzo mocno zyskał medialnie, to są dzisiaj chłopcy, którzy są rozpoznawalni wszędzie, tak? O nich się mówi, ich się pokazuje, bardzo mocno rosną ich zasięgi w mediach społecznościowych. A dlaczego tak się stało? Żużel jest w stosunku, znaczy biorąc pod uwagę oczywiście nie samą technikę uprawiania tej dyscypliny, ale biorąc pod uwagę jakby kontekst szerokości, możliwości stosowania tego sportu w ramach tej tak zwanej kultury fizycznej, jest bardzo podobny do żużla. No nie możemy sobie wziąć motocykla żużlowego, pojeździć sobie wokół tego budynku tutaj i powiedzieć, że uprawialiśmy dzisiaj żużel amatorsko. Natomiast skoków narciarskich podobnie. No nie
moment
sobie
próby też jest dość krótki, tu minuta, tu kilka sekund.
Tak, więc tak i też jest to dyscyplina sezonowa, no piłka nożna troszeczkę dłużej funkcjonuje mimo wszystko. Natomiast proszę zwrócić uwagę, dzięki jakim narzędziom, jakim środkom przekazu dyscyplina pod nazwą skoki narciarskie odniosła sukces. To jest telewizja publiczna, co tu dużo mówić, tak? Czyli
otwartość
mediów. Tak naprawdę, oczywiście media społecznościowe, one tworzą kontekst zasięgów i tak dalej.
I tam zaglądamy na backstage bardziej.
Dokładnie o to chodzi. Natomiast jakby tym źródłem szerokości tych zasięgów, jakby nie było, są otwarte kanały telewizyjne w tak zwanym prime time'ie w Polsce obiadowym, rodzinnym, tak, godzina 14-15 i my wchłaniamy jakby to z niedzielnym rosołem, więc jeżeli pojawiają się zasięgi, jeżeli chodzi o oglądalność telewizji publicznej skoków narciarskich na poziomie 7-8 milionów, to później nie ma co się dziwić, że Piotr Żyła ma na przykład aktywnych followersów na Facebooku na poziomie 1 100 000. W drugą stronę to nie działa.
Stawiamy kropkę, bo musimy, niestety. Nasz czas się kończy.
A ja zachrypłem, aż...
A ja się odchrypłem. Okay. Jakoś tak wspólnymi siłami dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Jacek Frączak, żużlowy ekspert, ale nie tylko, jak słyszeliśmy. Ekspert stacji NC Plus był gościem.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie, za cierpliwość przede wszystkim. Zapraszam wszystkich Państwa na stadiony. Z racji zamieszkania wszystkim zapraszam na stadion w Zielonej Górze, bo żużel nie smakuje nigdzie lepiej i na pewno nie przez szklany ekran niż na stadionie, nie mówiąc już o względach zapachowych. Ale dla tych Państwa, którzy nie będą mieli okazji, zapraszam oczywiście do stacji NC Plus na sezon ekstraligowy, który się zapowiada w sposób absolutnie ekscytujący, także mam nadzieję, że tam się też będziemy wielokrotnie spotykać.
Dziękuję bardzo. Godzina rektorska wraca za chwilę Mateusz Kasparczyk.